Lider Nowoczesnej Ryszard Petru z gościem Radia. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Lider Nowoczesnej, choć deklaruje, że wyobraża sobie Nowoczesną bez siebie na czele. Czyżby pan poczuł, że jest obciążeniem dla własnej partii?
Panie redaktorze, ale w tym wywiadzie, który pan cytuje...
To jest wywiad wprost, dodajmy.
Odpowiadam, że każda partia czy przedsiębiorstwo musi myśleć o sukcesji. To, co zrobiliśmy, to
zacytuję.
Pan już
taki młody, świeży przewodniczący już myśli o sukcesji.
Tak powinno być w każdym...
A sukcesorów pan widzi?
Teraz zacytuję siebie. To był swoisty startup, to mówię o Nowoczesnej, który powstał w przysłowiowym garażu. Teraz musimy go rozwinąć, dopracować wszystkie mechanizmy, poprawić zarządzanie kryzysowe. A o sukcesji będziemy myśleć później.
Swoją drogą, czyli nie znam przysłowia z garażem i startupem, ale może pan zna inne przysłowie.
To wie pan co, to się też często używa.
Rozwinął
tego...
się jak startup w garażu, takie no przysłowie nowe.
To jest, często używa się tego sformułowania dla tych, którzy stawiali jakby firmy od zera.
Ja wiem.
W tak przysłowiowym garażu.
Chciałby pan być jak Steve Jobs. Tak.
Czyli nie, to nie chodzi o Steve'a Jobsa, tylko wiele firm akurat w Stanach właśnie w ten sposób powstawało. Ja mówię o tym, że każdy musi myśleć o sukcesji, natomiast to w ogóle nie jest ten moment w historii.
Jeszcze na marginesie, bo za chwilę porozmawiamy o programie Nowoczesnej. Na okładce pan i posłanka Schmidt mówiliście, że wasze życie prywatne to wasza sprawa. Teraz padają deklaracje, jesteśmy razem i opowieści o separacjach, rozwodach, wyprowadzkach. Gdzie konsekwencja, panie przewodniczący?
Konsekwencja jest moim zdaniem tam, gdzie zawsze była, czyli jestem cały czas konsekwentny. Teraz nie znajdę szybko tej odpowiedzi w tym wywiadzie, ale ja tam mówię o tym, że Joanna Schmidt powiedziała wszystko, całą prawdę.
No tak, ale mówiliście, że nie powiedziecie tej prawdy.
Potem powiedziałem kropka i powiedziałem, że idziemy dalej.
Rozumiem, że uznaliście,
idziemy dalej jako Nowoczesna.
Że musicie się z tematem waszego życia prywatnego jakoś uporać.
Panie redaktorze, powtórzę, co powiedziałem. Joanna powiedziała całą prawdę. Kropka, idziemy dalej, jeżeli chodzi o kwestie związane z Nowoczesną. Nigdy nie komentowałem swojego życia prywatnego. Czytam, rozumiem wywiad, bo to rozumiem też jest jakaś forma prowadzenia wywiadu w radio. To będę czytał panu rady wywiad gazetowy. Nigdy nie komentowałem swojego życia prywatnego i konsekwentnie
będę się trzymał tej zasady.
Joanna powiedziała ostatnio całą prawdę i koniec. Teraz iść trzeba do przodu.
Nie, no nie chcę się z panem siłować, ale już zabieram.
Ale położył pan przede mną gazetę, no to pan mnie zachęcił do przeczytania z siebie.
Jakieś źródło do
żeby się dokładnie zacytować.
Rozumiem, teraz cała naprzód i o rozwodach już opowiadać nie będziecie.
Jeszcze raz mogę zacytować.
Nie, proszę jeszcze raz nie cytować.
Zabrał mi pan za daleko tą gazetę.
Tak, no właśnie, taki miałem zamiar. Wobec czego już teraz o rozwodach ani słowa. A powie pan wprost, że Nowoczesna chce być partią no, grupy zamożnych, liberalnych, laickich, lewicujących w sferze światopoglądowej wyborców?
A pan lubi tak ponakładać naklejki, żeby się zawęsić. Uważam, że jesteśmy partią, która chce promować aktywność, która mówi o Polsce aktywnej, która pracuje, chce poprawiać swój byt, szuka rozwiązań, nie zawsze ma łatwo, ale codziennie rano wstaje do pracy i ciężko pracuje, a nie takiej Polski, która ma twarz taką obrażoną na wszystkich i de facto przestaje się rozwijać, jest Polską na zasiłkach.
Chcemy
promować te osoby, co nie znaczy, że ja mówiłem we swoim wystąpieniu wczoraj, że państwo musi pomocną dłoń kierować do tych, którzy sobie nie radzą i tej pomocnej dłoni potrzebują.
Doceniam na tym polega odwagę, ale
skuteczne
przyzna pan,
państwo.
Przyzna pan, że ten program z wyższym wiekiem emerytalnym, z likwidacją ulg emerytalnych, z likwidacją 500+, no to jest świetny program, ale na przegrywanie wyborów, a nie na wygrywanie.
Nie użyłem słowa likwidacja 500+, tylko przekształcenie. To jest trochę inna...
3000 ulgi podatkowej zamiast dzisiaj 6000 na rękę. Dobrze to przemyśleliście?
Jeżeli pan ma jedno dziecko, pan ma zero dzisiaj.
Chyba, że mam kryterium dochodowe.
No ale panie redaktorze, mówię o dominacji.
Ale jeśli mam jedno dziecko i mam kryterium dochodowe, czyli zarabiam mało, mam 6 tysięcy na rękę. W nowym programie nie będę miał ani grosza, bo nie będę w stanie na tyle zarobić i na tyle zapłacić podatków, żeby wziąć 3000 ulgi.
W naszym programie rozwiązanie jest takie, jak jest w obecnym systemie podatkowym. Jeżeli nie starcza panu podatków, czyli nie ma aż tak dużej kwoty odliczyć, dostaje pan zwrot od państwa.
A tak czy inaczej, dzisiaj dostaję 6, a bym dostawał 3.
To pan by dostawał? Czy pan...
Znaczy, no, taka osoba jak ja, bo pan powiedział, no pan.
Dobra, no to dominanta, czyli większość, w większości przypadków rodziny z jednym dzieckiem nie dostają dzisiaj w ogóle pieniędzy i wszyscy doskonale o tym wiedzą. To jest olbrzymi mankament programu 500+, w naszym propozycji. Osoby te dostają 3000 zł. W związku z tym większość osób z jednym dzieckiem korzysta. Rodzina z dwójką dzieci, nie zmienia się jej sytuacja, bo dostaje 500 zł w postaci ulg. A co najważniejsze, zachęca to do pracy. Jakie są mankamenty, bo wie pan przeskakujemy, jakby 500+ był programem bez VAT. Ma całą masę VAT. Pierwszą jest to, że osoby, które mają jedno dziecko, nie dostają. Zachęca do kombinowania. Mam wiele przypadków w Polsce, że są kombinowane Znaczy jest kombinacja, jeżeli chodzi o poziom zarobków, po to, żeby się na właśnie tego typu sytuacje załapać, o których pan mówił.
Tylko, że ma jedną
podstawową... nie promuje aktywności, tylko dezaktywizuje na rynku pracy.
Ale ma jedną podstawową zaletę. Jest prosty. I drugą podstawową zaletę trafia do każdego, kto ma więcej niż jedno dziecko. W waszym programie...
Każdego, kto ma jedno dziecko...
Bardzo skomplikowane i w dodatku odcina najmniej zarabiających i najwięcej zarabiających.
Najwięcej zarabiających powinien odciąć, bo to nie jest fair, że Polska, będąc relatywnie biednym krajem, dawała 500 zł osobom zamożnym, wielodzietnym, zamożnym. Zgadza się
to nawet, i to nawet jestem w stanie zrozumieć i nawet się z tym zgodzić. Natomiast nie rozumiem, dlaczego ten program, a tak jest, odcina ludzi, którzy najmniej zarabiają, a w każdym razie daje im mniej.
Nie. No, panie redaktorze,
rolnik, który dzisiaj dostaje 6 tysięcy na pierwsze dziecko w pańskim programie, rozumiem, że będzie dostawał z Urzędu Pracy czy z Urzędu Pomocy Socjalnej 3 tysiące.
A rolnik, który dzisiaj nie dostaje nic na pierwsze dziecko, dostaje ode mnie 3 tysiące.
Nie, dostaje, bo dzisiaj nie ma kryterium dochodowe i dostaje 6 tysięcy.
Są zase rolnicy, którzy mogą nie mieć kryterium dochodowego.
No ale to wtedy oni też
panie
będą
redaktorze, mówimy
3 tysiące.
Mówimy o dominancie.
No tak, ale dzisiaj taki rolnik, który ma...
Pan, my chyba komplikujemy rzeczy proste.
Co no dobrze, rolnik, który teraz... ma dwoje dzieci, dostaje i ma... i
dostaje tyle samo.
A który ma troje dzieci.
Nie, panie redaktorze.
Ma 12 tysięcy, a w pańskim programie będzie miał 9 tysięcy.
Panie redaktorze.
A nie, moment. No, tak
a wie pan, że czas płynie i jedno z tych dzieci przekracza wiek 18 lat. W związku z tym on wypada z tego programu, prawda? A tutaj z 6 tysięcy nagle dostaje 3. Miejmy świadomość tego, że dziecko, które ma 18 lat, to nie jest tak, że ono idzie do pracy. Na przykład nie wiem, czy pan wie, na Węgrzech program taki prorodzinny jest skierowany dla dzieci do 20 roku życia. Przecież wiek 18 lat, według wszystkich znaków na ziemi i na niebie, dziecko dalej jest w szkole. W związku z tym to też jest wiele niesprawiedliwości w tym obecnym programie.
Dobrze ja się pan zastanowił, zgłaszając tę propozycję?
Bardzo dobrze. Wie pan co, mogę powiedzieć tak. Jako ekonomista przekonany, że tego typu rozwiązania są dobre, bo promują aktywność, są fair, bo mówią jednoznacznie na jedno dziecko tyle, na drugie tyle, na trzecie tyle. Mam świadomość, że jak ktoś ma piątkę dzieci, to u nas w naszej ofercie dostaje mniej, ale
no właśnie,
adresujemy,
to jest też
panie
duża
redaktorze, adresujemy podstawową kwestię. Ludzie chcą mieć też jedno dziecko.
Tak, ale ci, którzy mają...
Jedno dziecko, a to
tak,
źle?
Tak naprawdę ci, którzy mają piątkę dzieci, to im się pomoc od państwa przydałaby najbardziej, przyzna pan. A pan daje im mniej.
Ale dostają.
No ale, ale mniej.
Ale za to mają... Ale panie redaktorze...
No, przy piątce dzieci dzisiaj, 5 razy 6 to jest 30 tysięcy, 30 tysięcy rocznie. I przy pańskiej propozycji
uważa pan,
to jest 15
że to jest
tysięcy rocznie.
Dlatego, że dzięki temu ma... Na pierwsze dziecko pan ma też pieniądze? Przepraszam, no nie można ale mieć ciastka i je zjeść. Panie redaktorze, nie wpadajmy w populizm, bo pan wchodzi w taki wariant grecko-pisowski.
Nie,
czyli
ja
temu damy, nie. Dlaczego pan nie da?
A ja może wchodzę w wariant taki
grecko-pisowski.
Komu te pieniądze są najbardziej potrzebne? Najbardziej są potrzebne wielodzietnym rodzinom.
A co jest najtrudniejsze?
I rodzinom niezamożnym.
Wiesz, najtrudniejsze?
Pańskiej propozycji te rodziny mają mniej. Pan z tym programem
mogę
trafia...
Teraz ja?
Tak, to tylko ostatnie zdanie. Pan z tym programem trafia do ludzi, którzy mają jedno czy dwoje dzieci, ale to jest wąska grupa wyborców.
To? Uważa, że pan mało ludzi ma jedno dziecko albo dwójkę dzieci, to większość ma jedno albo
wąska
drugie.
Wąska grupa wyborców, która na tym korzysta.
A panie redaktorze, nie wiem, czy pan wie, że mieć dwa, to najpierw trzeba mieć jedno.
Tak.
Chyba, że
przeżyłem
są bliźniaki.
To na własnej skórze.
Chyba, że są bliźniaki. Ale ja chcę powiedzieć, że pierwsze dziecko jest największym wyzwaniem. To jest często jednak na takim etapie, kiedy człowiek dopiero zaczyna życie dorosłe i to jest naprawdę trudne. I wtedy ta pomoc jest najbardziej potrzebna. I teraz tak, wie pan co, nie wchodźmy w taki populizm. Dlaczego pan, panie Ryszardzie, nie daje im 60 tysięcy, tylko 30?
Zgodzi się pan ze mną, że to jest program, który, z którym ciężko myśleć o poszerzeniu bazy wyborczej i ciężko myśleć o koalicji powyborczej. I
nie, jeżeli pan, powiem panu szczerze, to nie ma lepszego sposobu na poszerzenie bazy wyborczej niż zaadresowanie tych osób, które mają jedno dziecko.
I to jest pański program na poszerzanie bazy
wyborczej. Nie, ja tylko panu mówię, jak pan mnie używa...
W dodatku to muszą być ci z jednym dzieckiem, którzy mają bardzo takie liberalno-lewicowe poglądy w sferze ideologicznej.
Proszę pana, większość Polaków chce rozdziału państwa od kościoła, rozumianego jako przestrzeganie tego rozdziału. I każdy chyba się zgodzi z tym, że jeżeli konkordat mówi o tym, że państwo ma organizować religię w szkole, to nie znaczy, że państwo ma to za to płacić. Tylko Kościół powinien płacić za lekcje religii. Chodzi o płacenie, chodzi o pieniądze. Znowu chodzi o pieniądze. Związki partnerskie. Mówimy o możliwości zawierania związków partnerskich. Dzisiaj na bazie polskiego prawa jest to teoretycznie możliwe. Musi pan przez kilka ustaw przejść. Mówimy o czymś, co daje możliwość zawieranie związków partnerskich, co jest standardem na świecie. Panie, czy to jest bardzo lewicowe, czy to jest modernistyczne, normalne, europejskie?
No to zależy już, ale to pan nie lubi przyklejania etykietek, wobec czego
ja się pana
nie
pytam,
będę tego
no bo
robił.
Jak już jestem pana w programie, to już staram się dostosować, żeby pan się w miarę dobrze czuł.
Ja się świetnie czuję. Nie wiem jak pan.
Ja też dobrze się czuję.
Czy są w tym programie takie kotwice, od zaakceptowania których uzależniacie jakiekolwiek, na przykład rozmowy o przedwyborczych koalicjach?
No żadnych dodatkowych wydatków typu 14 emerytura czy 13 emerytura, to sobie nie wyobrażam.
Czyli póki Platforma będzie mówiła cokolwiek o 13 emeryturze, nie siadacie z nimi w ogóle do
póki,
stołu.
Póki będą propozycje, które łamią zasadę bezpiecznych finansów publicznych, póki będą propozycje, które tak naprawdę nas sprowadzają do agresji, to nie dlatego, że powstaliśmy jako partia, która chce być odpowiedzialna. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestię wieku emerytalnego. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli za niskim wiekiem emerytalnym, bo wyższy jest po to, żeby były wysokie emerytury. PiS obniżył kobietom emeryturę 1500. Mogę powiedzieć, wczoraj miałem rozmowę z panią, która ma tuż powyżej 50, która mówi, że to jest przerażające, że kobieta w wieku 55 lat staje się nieatrakcyjna na rynku pracy, bo nas przecież młoda, pełna jakby energii i doświadczenia. Dlaczego tak się staje się nieatrakcyjną na rynku pracy? Bo ma zaraz wiek emerytalny, w związku z tym pracodawcy już takich nie chcą. To jest chore, to jest nieludzkie w ogóle. Jak PiS mógł taką propagandą doprowadzić do tego, że kobiety są gorzej traktowane na rynku pracy i mają znacznie niższe emerytury?
A przechodząc na pole polityczne, jak pan zamierza współpracować, manifestować wspólnie z Platformą, mówiąc jednocześnie, przyczyną dzisiejszej pisowskiej destrukcji jest trwający przez dekadę klincz dwóch partii?
No, ale tak jest. Wie pan co, ale...
Tylko pan rzuca, no, o Belgii to może jest mocne słowo, ale rzuca pan oskarżenia w oczy polityków Platformy, którzy notabene siedzieli wczoraj na sali.
Ale tak jest.
Równocześnie chcąc z nimi współpracować, czy już pan nie chce współpracować? Parzyste chciały współpracować, nie parzyste?
Ja nie jestem koniunkturalny, wie pan co, i uważam, że fair jest powiedzenie, jakie się ma zastrzeżenia, w sposób nie rzucając obelg, jak to pan ujął, co nie znaczy, że nie można szukać, partie się różnią, minimum programowego. Na razie wydaje mi się, że to minimum programowe jest bardzo, bardzo trudno uzyskiwalne. Tam jeszcze pojawia się kwestia uchodźców, niech pan zauważy.
Platforma też ma z tym problem.
My mówimy, że się trzeba zachowywać przyzwoicie w sytuacjach zagrożenia wojny czy głodu. I chcę powiedzieć tylko tyle, że na razie no, jest ta odległość bardzo duża. Są rzeczy, które łączą partie ponad podziałami. Obrona Trybunału, niezależności sądownictwa, bo przecież teraz kongres ważny, którym władza pokazała swoją arogancję. No i trzecia kwestia, miejsce Polski w Unii Europejskiej. W tych kwestiach będziemy współpracować pomimo fundamentalnych różnic programowych.
Aczkolwiek rozumiem, że generalnie ten program Nowoczesnej to jest program jednak na samodzielny marsz i samodzielny start.
Każda partia musi brać pod uwagę przede wszystkim samodzielny marsz i to jest wariant bazowy. Co nie znaczy, że nie bierzemy pod uwagę wariantu, który będzie jakby pragmatycznie zachęcał do koalicji, ale przyzna pan, że wariant, kiedy jesteśmy w koalicji i pan mnie pyta potem Grzegorza Schetynę w tych sprawach, to potem pan mówi, no proszę państwa, panowie, tu macie taki rozjazd, no jak wy chcecie współpracować. To jest nasz
pan dzisiaj ten rozjazd widzi i czuje.
Tak, ale panie redaktorze, przyniosłem do pana, nie wiem, bo to jesteśmy w radiu, ale wiem, że radio też nagrywa ostatnio.
Znaczy jesteśmy w radiu i w internecie i za chwilę będziemy jesteśmy całkiem w internecie. Także pan ma program w ręku.
To... I chodzi mi tylko o to, że w tym programie, który pan też ma, jak pan mówił mi, wszystko to, co mówię teraz...
Ja go mam w internecie?
To może pan internet wydrukować.
Aczkolwiek nie cały?
Albo tak jest to cały. Dobra, wracając, to chcę powiedzieć tylko tyle, że to wszystko już było w programie we wrześniu i to samo mówiłem w kampanii wyborczej. My nie jesteśmy inni, tylko przypominamy, jakie mamy wartości, po co jesteśmy i czym się różnimy od innych partii.
Ale to już było i nie wróci więcej. Ja przenosimy się do internetu, Radio Z.pl. Dziękuję bardzo.
Wróci.
Ale to już było i nie wróci więcej. To jest piosenka Maryli Rodowicz. Maryla Rodowicz
wiem.
Ostatnio słynna, więc...
Znaczy, że słynna, że nie wystąpiła.
Słynna,
że nie wystąpi.
No, czasami niewystąpienie jest też...
Znaczy, dużo osób nie wystąpi.
Tak.
I bardzo dobrze.
Dobrze?
Pewnie, że tak. Cenzura?
A pan by wystąpił, czy nie?
Wie pan co? Ja aż tak dobrze śpiewać nie umiem.
Ale
sądzę, że nie byłbym zaproszony.
Ale dobrze pan śpiewa?
Nie.
Nie.
Nie, nie.
Czyli tylko Paweł Kukiz pozostaje wśród liderów partyjnych dobrze śpiewających.
I uważam, że powinien dalej to robić.
To może on w Opolu.
Świetny pomysł. To byłoby naprawdę dobre.
Żeby Paweł Kukiz wystąpił w Opolu?
Tak, to byłoby naprawdę dobre. No z Lirojem mogliby.
A, jeszcze Liroj jest, tak. Z dobrych śpiewających. Pytania od słuchaczy. Dlaczego chce pan podwyższać wiek emerytalny, skoro wiadomo, że już w dzisiejszym społeczeństwo nie daje sobie rady?
Odpowiedzialnością polityków jest mówienie ludziom prawdy. Wyższa emerytura, żeby była godna, żeby można było na niej dobrze żyć, musi oznaczać wyższy wiek emerytalny, 67 lat na tym etapie rozwoju, bo w wielu krajach rozmawia się teraz już o wyższym wieku emerytalnym, ale tam się ludzie dłużej żyją. No i po prostu To jest proste jak konstrukcja CEPA. Dłużej pracujemy, dłużej wpłacamy składki, mamy wyższą emeryturę.
No tak, ale też proste jak konstrukcja CEPA jest to, że mając wybór, możemy pójść na emeryturę wcześniej, możemy też pójść na emeryturę później. Wobec tego pan liberał, zwolennik wyborów i tego, żeby człowiek sam decydował o własnym życiu, no mógł powiedzieć, no w sumie wybór jest...
Panie redaktorze, lubię własne wybory, ale też muszę mieć świadomość realizmu świata codziennego. Wielu pracodawców wypycha kobiety w wieku 60 lat na emeryturę, nie pytając ich o zdanie, bo taka jest możliwość. W związku z tym zmusza je do bardzo niskich emerytur i tego, do tego nie można doprowadzić.
Dlaczego, pyta pan Damian, Nowoczesna mimo początkowego odrzucenia i całkowitej negacji programu 500+, teraz proponuje jego reorganizację?
Myśmy zaproponowali w parlamencie poprawkę, która mówi, że program 500+ nie dla bogatych. I została odrzucona. Dlatego zagłosowaliśmy przeciwko. Widzimy zalety tego typu podejścia, czyli programu, zalety, ale bardzo wiele wad. W związku z tym nasza propozycja jest jego przekształcenie w program Aktywna Rodzina. Dzisiaj o 11 ogłoszę w parlamencie powołanie takiego zespołu i zaproszę inne partie do uczestnictwa. Chodzi o diagnozę sytuacji, o zbadanie wszystkich słabości tego programu, wszystkich defektów i zaproponowanie rozwiązania, które miałoby szansę na największe porozumienie w tym parlamencie. Wiem, że PiS przecież się raczej na to nie zgodzi, ale zapraszam przedstawicieli PiS-u do tego zespołu po to, żeby na poziomie merytorycznym, a nie ideologicznym i trochę w większej ilości, żeby czas można było poświęcić niż u pana teraz w radio, nad tym podyskutować. Ja nie mam pretensji, ale mamy ograniczony limit czasu, tak? No to jest siłą rzeczy.
I w dodatku radio już odmieniamy. No, choć nie musimy, ale możemy.
No, czy w radiu? Tak. Jest pan pewny? No, z kim pan rozmawiał? Z panem profesorem Miotkiem?
Nie, to tego jestem na sobie. To czy mogę mówić w radiu, czy w radio, to rozumie pan, że chyba przećwiczyłem 1000 razy. Nie, teraz wersja obowiązująca raczej jest odmiany.
Poszedłem do radia?
Ale to nie jest błąd.
Poszedłem do radia.
Tak, to jest archaiczne. Poszedłem do radio, ale to nie jest
albo do radiostacji.
Ale wygodnie chyba radiu.
Wygodniej.
Jestem w radiu, a nie w radio. Tak, ja to tak.
Ale oba są poprawne.
Oba są poprawne, tak. A co z tymi koalicjami właśnie? Bo pan mówi, że więcej czasu, bo teraz mamy trochę więcej czasu, żeby porozmawiać. Czy z takim programem wyobraża pan sobie siadanie do rozmów na przykład z Platformą? Bo z Platformą to jeszcze pół biedy, ale na przykład z PSL-em to nie wyobrażam sobie, jak można usiąść z takim programem do rozmowy z Władysławem Kosiniakiem, konserwatystą z ducha.
Znaczy, jeżeli chodzi o... To PSL rzeczywiście jest bardzo konserwatywny i jednocześnie socjalistyczny, jeżeli chodzi o rozdawnictwo, tak. No bardzo mi sobie ciężko to wyobrażać. No mogę powiedzieć tylko tyle,
że... Się pan roześmiał do tej wizji.
Tak. Natomiast mogę powiedzieć tylko, że PSL zawsze startował w wyborach samorządowych oddzielnie. Oni mają inny elektorat, nie będą startowali z partiami miejskimi, czyli moim zdaniem tego tematu nie ma w ogóle. Natomiast Platformą ciężko. Do wyborów jest jeszcze 1,5 roku. Pamiętajmy o tym, że to jest tak
jakby... Tak, ale rozmowy trzeba by zacząć za pół, żeby...
Za pół.
Żeby no, realnie coś wyszło. Chociaż oczywiście to jest program na wybory raczej parlamentarne.
Aczkolwiek dobrze pan wie, że w wyborach do sejmików jednak mamy sprawy ogólnopolskie bardziej. Siłą rzeczy jest to, są wybory ogólnopolskie i ciężko będzie mieć, mając zupełnie inne stanowiska na przykład w wielu sprawach, mieć wspólną koalicję, bo to wtedy jest mało wiarygodne. Prawda? Taka koalicja może stracić, a nie zyskać. Ale wie pan co, no powstaliśmy dla programu, pan pamięta, to 2 lata temu było i w kontrze do Platformy, ale właśnie gospodarczo-światopoglądowej. A jeżeli chodzi o fundamenty państwa, no to trudno, żebyśmy nie mieli tych samych poglądów.
Rozumiem, że stan ducha, jeśli chodzi o koalicję pański na dzisiaj jest taki, że raczej 70, 80, 90% że Nowoczesna pójdzie samotnie do wyborów, czy samodzielnie do wyborów samorządowych i do wyborów parlamentarnych.
Trudno mi ocenić, na ile Platforma jest skłonna skorygować swoje poglądy gospodarcze, ale jak widać jest skłonna, w związku z tym nie chciałbym teraz szacować procentów.
No, jakby oni będą mieli 20 parę, a wy 5 czy 6%, to pewnie pod was nie będą korygować specjalnie swoich programów
gospodarczych. Jak będziemy mieli znacznie więcej, a oni znacznie mniej, to też być może nie będą.
Pan Bronisław pyta, też zaniepokojony, rozumiem, okładką wprostu. Czy może pan zadeklarować, że będzie pan szefem Nowoczesnej do następnych wyborów parlamentarnych i że nie poda się pan do dymisji?
Tak. Oczywiście.
A sukcesorów, bo mówi, że widzi pan sukcesorów.
Nie, chodziło mi, wie pan co, ja zajmowałem się jakiejś sukcesją w firmach i w Polsce nie ma takiej tradycji, w krajach Europy Zachodniej jest, mianowicie cały proces, jak przekazywać firmę komuś, żeby to było płynne przejście. Często prezes firmy przychodzi do rady nadzorczej, to też trzeba umieć zrobić, żeby się nie bawał już wszystkimi rzeczami. I teraz tutaj jest tak samo, no musi być pomysł na to, kto w przyszłości miałby szansę, natomiast jesteśmy na tyle młodym ugrupowaniem, że tego tematu w mojej ocenie nie ma.
No tak, a pan jest młodym liderem.
Relatywnie.
Relatywnie. No nie, chyba no nie, z wyjątkiem Władysława Kosiniaka, no, Kamysza, to najmłodszy. No,
a z wyjątkiem, jak z wyjątkiem, to z wyjątkiem.
To on jest najmłodszy, tak. No ale Kukiz, Schetyna, Jarosław Kaczyński starszy.
Trochę.
Starszy. A i Włodzimierz Czarzasty też starszy. Pan Sławek pyta, proszę o konkrety w sprawie rozdziału państwa od kościoła. Co dalej z funduszem kościelnym? Co dalej z konkordatem?
Czy konkordat w Polsce jest nieprzestrzegany? Tak naprawdę chodzi o to, żeby było zagwarantowane rozdział państwa od kościoła. Proponujemy koniec, zaprzestanie finansowania religii przez państwo, żeby kościół państwo lekcje religii finansował i musi być zlikwidowany fundusz kościelny. O tym wszystkim mówiła Katarzyna Lubnauer w swoim wystąpieniu.
Ale właściwie dlaczego chcecie ten fundusz kościelny?
Nie, no chodzi o to. No,
fundusz kościelny to są pieniądze przeznaczone na emerytury dla księży. Fundusz kościelny jest rekompensatą dla kościoła za odebrane w ramach reformy rolnej ziemi. Znaczy nie widzę akurat w funduszu kościelnym niczego strasznego.
To może powiem tak, że tego typu kwestie powinny odbywać się, uważam, w ramach normalnych negocjacji z episkopatem. Były takie kiedyś swego czasu rozmowy, nawet zarządów Donalda Tuska, ja pamiętam, Michał Bonnier prowadził.
Były pomysły likwidacji, nie, ale no szybko się wycofano.
No to trzeba to kontynuować, być twardym, ale...
A to jest, ile ten fundusz kościelny? Jest 30 milionów.
Panie redaktorze, pan mnie pyta, to pan odpowiadam.
Tak, bo nie, no tak,
ale... To nie wydaje mi się, żeby się to był, to nie był priorytet numer jeden.
Inna sprawa, że kościół odzyskał dużą część, a niektórzy nawet twierdzą, że więcej tej ziemi niż...
No nie chciałbym teraz wchodzić w spór z kościołem, taki z hierarchami, tylko bardziej chodzi o przejrzyste reguły gry, które jednym i drugim pomagają, bo kościół powinien się zajmować sakrum, prawda?
No tak, ale żyć też czegoś musi.
I to nie twierdzę, że nie.
Od momentu powstania też kościołowi nie leżało na sercu, nie twierdzę, z czego będzie żył.
Nie twierdzę, że nie, natomiast jest innych dużo źródeł, które powinny być wystarczające.
Pan Damian pyta, dla kogo jest Nowoczesna? Dla zamożnych Polaków, dla których ważne są tylko kwestie światopoglądowe i wizerunek? Czyżby brzydził się pan biednymi?
Ważne, Nowoczesna jest dla tych, którzy chcą, żeby Polska była bogatym krajem w centrum Europy, żeby nie było w Polsce podziałów takich bardzo głębokich, ideologicznych nienawiści, żebyśmy byli krajem, który ma szansę codziennie się rozwijać i być, mi to chodzi mi o taki optymizm dnia codziennego, że może jest ciężko dzisiaj, ale wiem, że może być lepiej jutro, bo to ode mnie zależy. I to jest do szerokiej grupy osób skierowane. To jest również dla emerytów, którzy chcą bezpiecznie żyć, mieć perspektywę też bezpiecznego funkcjonowania. Dla ludzi, którzy chcą mieć radość życia, a nie tylko nienawiść. I powiem też, że to jest bardzo szeroka grupa i mam apel, żeby nas nie zawężać do grupy osób zamożnych, bo przypomnę, zamożnym zabieram 500+. Zamożnym zabieram 500+.
Jak tak dalej pójdzie, to będziecie partią dla nikogo.
Rozumiem. Tylko wie pan, co ja uważam, że to...
Nie, bo tak, zamożni nie, ale biedni nie.
Ja nie jestem, ale nie chcę być taką partią jak
konserwatyści nie.
To, że PSL za każdym razem mówi, że chłopa trzeba bronić. No, wie pan, tu bardziej chodzi o to, żeby dawać ludziom szansę. Jesteśmy na pewno partią, która będzie promowała przedsiębiorców. Małych, średnich i dużych. W tym sensie, żeby polska przedsiębiorczość stała siłą, żeby nie wrzucać ich kłód pod nogi, żeby myśleć cały czas o tym rozwiązaniu, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. I na tej bazie chcielibyśmy budować polski cud gospodarczy, co jest moim zdaniem możliwe.
No a gdyby tak pan miał takiego modelowego wyborcę Nowoczesnej
pan
stworzyć?
Pan mi pasuje.
Ja panu pasuję.
Pani pasuje.
Ja mam dwoje dzieci.
No to pan... To
ma... Chociaż tylko...
Ale to nie, ale pan musi... Tak koniunkturalnie pan myśli? Tylko kasą pan myśli?
Nie, mam...
Znaczy szansą?
500+ w ogóle nie dostaje, więc...
A nie myśli pan o tym, żeby w przyszłości...
Pan wie, że 500+, a nie
czy
ja.
Pani myśli, że w przyszłości więcej zarabiać na przykład? A żeby być właścicielem radia? Ale nie tego, tylko w ogóle.
W ogóle.
Co? Panie redaktorze, możemy porozmawiać o takich perspektywach na dłuższy czas.
Szczerze powiem, nie. Znaczy, żeby więcej zarabiać, zawsze myślę, oczywiście.
Nie, gdyby pan powiedział, że pan nie chce więcej zarabiać, to
by się pan
powiedziałbym tak, no to już się to nie rozumiem.
Tak, to nie jest wybór za Nowoczesny.
Aczkolwiek przyznam panu, że jak ktoś idzie do parlamentu, to też nie ma perspektywy wyższych zarobków potem.
Właśnie. No. Czyli nie angażować się w politykę.
Jeśli
chce więcej zarabiać. Czyli
znaczy pan... inaczej, jeżeli panu się nie dzieje, jeżeli nic się dobrze nie dzieje, to większość Polaków właśnie nie ma pomysłu na życie, to idzie do polityki, tacy są właśnie na przykład w PiS-ie, takich dużo jest, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli mówimy o naszym wyborcu, no to on chciał, żeby to był człowiek, ktoś, kto myśli, że jest szansa, że marnujemy nasze szanse dzisiaj w Polsce i chciałbym dać możliwość każdemu rozwoju, a tym, którzy sobie nie radzą, pomóc. Ale nie chciałbym pomagać tym, którzy sobie radzą.
Ryszard Petru, dziękuję.
Dziękuję.